To, co w nas zostaje po drugim człowieku, to są jego emocje. Jak powiedziała Maya Angelou, nikt nie będzie pamiętał tego, co osiągnąłeś, tego, co powiedziałeś, ale wszyscy będą pamiętać, co czuli dzięki tobie. Ja się tego trzymam. Ja nagle patrzę, a koło mnie przechodzi Geremek, a koło mnie przechodzi Kuroń. Mazowiecki jest na wyciągnięcie ręki. Właściwie wywiad z Wałęsą też nie jest żadnym problemem. Jak dzieci są nastolatkami, to trzeba je traktować jak psychopatów, nie? Bo one nie mają wtedy empatii. One muszą zburzyć wszystkie swoje dotychczasowe ideały, żeby zbudować swój charakter.
Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę, oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
Herra on Air. Rozmowy o życiu na własnych zasadach.
Herra on Air to program o życiu na własnych zasadach, a dziś porozmawiamy z osobą, która bardzo dobrze i dokładnie przestrzega zasad. Po pierwsze zasad na przykład panujących na drodze, bo dba o to, aby bezpiecznie poprowadzić rozmowę z gościem podczas jazdy. Oprócz tego mistrzyni mowy polskiej, czyli porozmawiamy o tym, jak pilnować zasad języka. A oprócz tego porozmawiamy przede wszystkim jednakże o życiu na własnych zasadach, bo o tym będzie ta rozmowa. Beata Tadla, dzień dobry.
Dzień dobry.
Kim jesteś?
Jestem mamą, jestem żoną, jestem kobietą i jestem dziennikarką, która bardzo lubi swój zawód wykonywany już od przeszło 30 lat.
Mm-hmm. To ja bym, zanim porozmawiamy o macierzyństwie, ja uwielbiam o tym rozmawiać, o kobiecości też bardzo chętnie, to ja bym chciał porozmawiać o dziennikarstwie. Czym dla ciebie jest dziennikarstwo?
Kiedyś cieszyłam się, że jest taką możliwością przekazywania informacji wtedy, kiedy jeszcze nikt jej nie ma. Mhm. Czyli informowanie jako pierwsza, docieranie do ludzi. Dzisiaj to się trochę zmieniło, bo i krajobraz medialny się zmienił i nowe technologie, takie jak internet, zmieniły wyścig o newsa. On już nie odbywa się, wiesz, w tej przestrzeni, na przykład na pierwszych stronach gazet, tylko już się odbywa w przestrzeni medialnej. Poza tym wielu z nas stało się dziennikarzami obywatelskimi, więc mniej liczą się redakcje. Mhm. Może źle powiedziałam, one się cały czas liczą i ja liczę na to, że będą wciąż ważne, bo jednak swoimi autorytetami powodują, że bardziej wierzymy w newsy przekazywane przez redakcje, które mają i swoje doświadczenie, i dziennikarzy z autorytetami i nie odwołują swoich informacji, nie muszą przepraszać za nie. Ale dzisiaj to dziennikarstwo chyba jest bardziej taką formą przeprowadzania widza przez meandry wiadomości, doniesień, fake newsów, odsiewania tego, co ważne, co mniej ważne. Bardziej stało się dziennikarstwem opinii. Mhm. Ja też wiem po sobie, że o wiele więcej mogę sobie pozwolić, na przykład właśnie w samochodzie Onet Rano, aniżeli wtedy, kiedy pracowałam wyłącznie w newsach. Więc ta publicystyka jest też możliwością wyrażenia siebie i pokazania, że ja też mam jakieś zdanie i będę się go trzymać.
To w ogóle bardzo ładne. Co to jest dziennikarstwo opinii?
Dziennikarstwo opinii to jest po prostu publicystyka. Publicyści, którzy pisali felietony, a pisali przecież i od zawsze, mogli pozwolić sobie na więcej, aniżeli pani siedząca w okienku i sprzedająca serwis informacyjny, bo była tylko panią od przekazywania informacji bez takiej możliwości pokazania, że ja też mam jakieś zdanie. Mało tego, w deklaratywności widzowie oczekiwali od pani z okienka, czy pana z okienka, tego, że nawet swoją mimiką ani mową ciała nie pokaże żadnego stosunku do tego, o czym mówi. Czyli nie pokaże żadnego ludzkiego odruchu. I potem okazywało się, że wiesz, ta warstwa deklaratywna jest inna niż praktyczna, bo w praktyce ludzie reagowali na każdy odruch ludzki, bo się dowiadywali, że ten człowiek na ekranie ma swoje emocje, ma swoją wrażliwość, że jest bardzo podobny do każdego z nas, nie siedzi gdzieś tam, wiesz, na takim piedestale odrealniony, tylko potrafi zapłakać, potrafi być rozśmieszony do łez. I właśnie każdy ten ludzki odruch natychmiast był podchwytywany. Wiesz, ja mogę zrobić milion poprawnych wydań, w których nic się nie wydarzy, w których zaintonuję odpowiednio, w których nie pomylę się w nazwach, liczbach czy nazwiskach i nikt tego nie zapamięta. Po prostu to będzie przezroczysty program. Natomiast właśnie wtedy, kiedy dochodzi do sytuacji nieoczekiwanych, pokazujemy, że tak, program jest na żywo, że ja też muszę się mierzyć z jakąś sytuacją i trudną i stresującą dla mnie, niekiedy zabawną, to wtedy ja właśnie pokazuję swoje emocje. A to, co w nas zostaje po drugim człowieku, to są jego emocje. Jak powiedziała Maya Angelou, nikt nie będzie pamiętał tego, co osiągnąłeś, tego, co powiedziałeś, ale wszyscy będą pamiętać, co czuli dzięki tobie. Ja się tego trzymam.
Jak trafiłaś do mediów?
Przez przypadek. Marzyłam o tym, żeby być aktorką. To było moje wielkie marzenie. Zawsze uczestniczyłam we wszystkich akademiach szkolnych, we wszystkich spektaklach szkolnych. I marzyłam o tym, żeby wyjechać z Legnicy, czyli z mojego rodzinnego miasta, ale żeby zostać aktorką. Współpracowałam nawet z Teatrem Legnickim i to było bardzo przyjemne. Ale któregoś dnia, ponieważ już wtedy dorabiałam sobie do kieszonkowego, roznosząc gazetę legnicką, przeczytałam w tej gazecie, że powstaje w Legnicy radio, lokalna rozgłośnia. Czas, wiesz, takiego rozlewu lokalnych stacji, które no, otrzymały tę możliwość po 89 roku, więc zaczęło być ich mnóstwo i mnóstwo. No i między innymi taka Legnica, która nigdy nie miała swojej lokalnej rozgłośni, też posiadła takową. I zgłosiłam się na casting, miałam wtedy 16 lat i tak się dostałam. Ku swojemu własnemu zdziwieniu, ale wiesz co, ja chciałam iść do tego radia, żeby po prostu sobie jeszcze więcej do tego kieszonkowego dorobić, a nie dlatego, że wiedziałam, na czym ono polega. To były takie czasy, kiedy wszystko było nieuregulowane, bo nie mogliśmy na początku lat 90. zrobić kalki z mediów, które świetnie funkcjonują w takich wieloletnich demokracjach, bo to by się po prostu nie udało. Media, które funkcjonowały do tamtej pory, musiały zniknąć, no bo były po prostu mediami reżimowymi, więc trzeba było na nowo ustalić plan, jak one mają wyglądać. I właściwie to wszystko rodziło się z chaosu totalnego, ale było to bardzo przyjemne obserwować, jak one się rodzą i jaki mamy, no, wszyscy, którzy w tamtych czasach zaczynali, wkład w to, co się wydarzyło.
To dalej nie odpowiada na pytanie, co z marzeniem o byciu aktorką.
No i wtedy wraz z rozpoczęciem pracy w radiu marzenie gdzieś tam, rozumiesz, się roztrzaskało.
A dlaczego?
Dlatego, że praca w radiu mnie pochłonęła. Dlatego, że ja bardzo szybko połknęłam bakcyla. Dlatego, że ta praca mi się niesamowicie spodobała. Dlatego, że byłam chwalona, a to mnie wzmacniało. I tak, wiesz, zaczęłam się po prostu rozwijać w tym kierunku. A potem przeniosłam się do Warszawy, co już mnie pochłonęło bez reszty.
Ale ja muszę tutaj postawić małą pauzę i zapytać. Przeniosłaś się do Warszawy, bo chciałaś iść do Warszawy, czy Warszawa cię znalazła i poprosiła cię, żebyś się ją przeniosła?
To było tak, że mój ówczesny szef w Radiu Legnica wysłał mnie na szkolenie do Warszawy. Na szkolenie w Polskim Radiu dla dziennikarzy lokalnych i wysłano nas do Sejmu. Ja nagle patrzę, a koło mnie przechodzi Geremek, a koło mnie przechodzi Kuroń. Mazowiecki jest na wyciągnięcie ręki. Właściwie wywiad z Wałęsą też nie jest żadnym problemem. I to mnie tak zafascynowało, że wiesz, moi idole znani z telewizji, właściwie mogę ich nie tylko, wiesz, dotknąć i spojrzeć im w oczy, ale ja mogę z nimi porozmawiać. Więc uznałam, że to jest miejsce, w którym ja chcę być. Ja chcę być blisko wydarzeń, chcę być blisko tego, co się dzieje, relacjonować to, opowiadać o tym i mieć z tego powodu ogromną satysfakcję. Więc to było tak, że wiesz, Warszawa mnie przyciągnęła, zauroczyła, ale tymi możliwościami właśnie rozmowy z ważnymi dla mnie ludźmi. W ciągu tygodnia, może dwóch, a wiesz, czasy przedinternetowe, więc nie takie proste, zorganizowałam sobie pracę, po prostu przyjechałam tutaj i znalazłam w książce telefonicznej, nie w internecie, adresy redakcji. Postanowiłam po prostu pójść, zapukać, zapytać, czy mnie przyjmą. No i tak się stało, że rozpoczęłam współpracę z Radiem SK. W ciągu tygodnia, też nie przez internet, tylko dzięki książce telefonicznej i telefonowi stacjonarnemu, załatwiłam sobie mieszkanie, a raczej kapsułę mieszkalną 20-parometrową. Przyjechałam do Warszawy z taką torbą, jak kiedyś się chodziło na stadion dziesięciolecia.
Taką kraciastą?
Wow. Kraciastą albo w paski. Tam miałam śpiwór, patchwork uszyty przez moją mamę, budzik elektroniczny i kubeczek metalowy do gotowania wody, więc taki koziołek matołek, wiesz, z takim tobołkiem. Potem się okazało, że to mieszkanie jest kompletnie puste, tam nic nie ma. Więc położyłam śpiwór na podłodze, przykryłam się patchworkiem i tak musiałam dotrwać do czasu, kiedy rodzice wynajęli starego Żuka i po prostu przywieźli mi z Legnicy jakieś meble i wtedy mogłam się urządzić.
Jak dzisiaj o tym mówisz i pewnie jakbyśmy to pokazali dzisiejszej młodzieży, to sytuacja w pewnym sensie niewyobrażalna.
No to prawda, wiesz, bo wtedy ten świat właśnie nie przepełniony technologią, nie tak bliski siebie, czyli miejsce miejscu dzięki internetowi, bez tych szybkich możliwości komunikacyjnych w postaci smartfona pod ręką, to wiesz, on się wydawał niesamowicie trudny. To było rzucanie się na bardzo głęboką wodę dla dziewczyny, która miała wtedy, wiesz, 20 lat, wyruszyła samotnie w podróż, rozpoczęła swoją wielką przygodę z ogólnopolskimi mediami. I było na początku bardzo ciężko, bo wiesz, no, trzeba było zapłacić za mieszkanie, to kosztowało 500 zł, a ja dokładnie tyle samo zarabiałam w radiu. No, rodzina się składała, przysyłali jakieś pieniądze, ale potem zaczęłam więcej pracować i więcej zarabiać. I był taki moment, że pracowałam już właściwie w ciągu dnia jako reporterka, a w nocy robiłam serwisy informacyjne. Przychodziłam do domu, spałam godzinę lub dwie, potem wsiadałam w metro, wiesz, samochodu nie miałam, no gdzie jeszcze, wtedy nawet nie marzyłam o tym, że mogę mieć samochód własny. I to się z czasem zmieniało, tak? Zmieniały się czasy, zmieniała się technologia, zmieniały się możliwości i ja się zmieniałam. Tak to było.
Za co kochają cię słuchacze?
Ja nie wiem, czy mnie kochają. To trzeba by było ich zapytać.
Nie da się być w mediach tak długo, jeżeli cię słuchacz nie słucha. Znaczy nie kocha.
Nie wiem, czy mnie kochają. Jeśli tak, to jestem im wdzięczna i powiem, że z wzajemnością. Myślę, że ważna jest dla nich chyba wrażliwość, wiesz, a ja na początku się oczywiście jej bałam. No każdy z nas jest skonstruowany inaczej, no i w kręgu dziennikarskim też nie ma ludzi wolnych od emocjonalności. I czasem bywają sytuacje, w których bardzo ciężko jest mówić o pewnych wydarzeniach, bo się samemu je bardzo mocno przeżywa. I niejednokrotnie zdarzało mi się wracać po pracy, jeszcze jak pracowałam w TVN24, wypłakać się w samochodzie, bo musiałam wyrzucić z siebie emocje po całym dniu, mówiąc o, na przykład właśnie, że Bronisław Geremek zginął w wypadku samochodowym, albo że jakieś dziecko zostało zabite, pobite przez pijaną matkę ojca konkubenta. Więc te rzeczy zawsze rodziły we mnie, no wiesz, takie mocne uczucia. I ja nie jestem wolna od tego, żeby mi się oczy zaszkliły, chociaż na początku pracy w TVN-ie słyszałam, że współczesne dziennikarstwo jest po prostu dziennikarstwem wampirycznym, że tam trzeba się wgryzać w aorty, wiesz, rzucać na swojego rozmówcę i tylko wtedy można być skutecznym. Ja wiem, że im mniej aktorstwa w dziennikarstwie, czyli im mniej udawania, nakładania jakiejś maski, tym lepiej. Znaczy pozostajesz po prostu sobą, z tymi uczuciami, które przeżywasz dokładnie tak jak widzowie. Ja nie mam tej możliwości, że dowiem się, jak wygląda twarz mojego widza, albo jak wygląda twarz mojego słuchacza po drugiej stronie, no bo ja go nie widzę. Dlatego zawsze zazdrościłam aktorom w teatrze, bo mają tę informację zwrotną natychmiast. A ja mogę się ewentualnie domyślać, jakie emocje budzi informacja, czy moja osoba, kiedy coś im, o czymś im opowiadam. I tę informację zwrotną dostaję wyłącznie z, nie wiem, maili, czy jakichś komunikatorów internetowych i wtedy wiem, że to im się podobało, albo to im się nie podobało.
Teraz dotknęłaś rzeczy, której ja nie wiem właściwie, jak to się stało, że po iluś tam lat życia w ogóle sobie nie uświadamiałem. Ale faktycznie jest tak, że w dziennikarstwie newsowym dostajesz wiadomość, która cię bardzo często totalnie rozwala.
Tak właśnie jest, szczególnie kiedy pracujesz na żywo.
A ty wchodzisz na żywo i musisz o tym opowiedzieć. Wow.
Tak,
W ogóle to jest, bardzo ci dziękuję, bo w ogóle, znaczy jakby to, co ty powiedziałaś trochę, znaczy mimo tego, że jakby jestem w tych mediach dość głęboko, to zawsze postrzegałem je jako takie, no dobra, ci ludzie mają taką robotę, mają to przeczytać z promptera, dostają wiadomość.
To tak nie działa.
To tak nie działa. Znaczy w momencie, w którym dowiadujesz się, że dzieje się lub zadziała się tragedia, która jest dla ciebie często osobiście bardzo, bardzo ważna, bo to dotyczy kogoś, kto był ważny w twoim życiu lub kto symbolizuje kogoś ważnego w twoim życiu, to strasznie to jest ciężkie.
Tak, i też trzeba odczarować ten nieszczęsny prompter, bo to nie jest tak, że wiesz, ja sobie siedzę, na przykład pracując jeszcze w telewizji, czy nawet teraz w Onecie, to ja nie mam takiej możliwości, że wiesz, ktoś za mnie coś napisze i nagle to się pojawia na jakimś magicznym ekranie i ja wtedy właśnie posiadłam tę wiedzę dzięki sztucznej inteligencji. Nie, prompter to jest po prostu elektroniczna kartka, która pracy w telewizji, w programach, które są ograniczone czasowo, musi zaistnieć, no bo my wtedy, kiedy patrzymy w ekran, to dajemy iluzję, że patrzymy w oczy naszym widzom. Nie jesteśmy w stanie zapamiętać wszystkich nazw, wszystkich liczb i po to jest ten prompter, żebyśmy i wydawca, żeby wiedział, ile czasu ja poświęcam na przeczytanie swojej treści. Natomiast nikt za mnie nigdy nie pisał żadnych tekstów i jedyna rzecz właśnie taka, gdzie widać, jak zmienia się rzeczywistość, znaczy ja wiem o tym, to jest kontakt z moim wydawcą za pomocą słuchawki, którą mam w uchu. I wyobraź sobie, czytam na przykład jakąś informację o zawodach balonowych w Nowej Zelandii, jest piękny obrazek, atmosfera jest miła, no bo ja bardzo lubię czytać o miłych rzeczach, czy mówić w ogóle o miłych rzeczach innym ludziom. No i nagle właśnie do słuchawki dostaję, słuchaj, już jest połączenie z jakimś tam komisarzem, który opowie ci, że młody Wałęsa miał wypadek na motocyklu, nie wiadomo, czy żyje, tak? A ja wiem, że ja jeszcze tydzień wcześniej właśnie z nim rozmawiałam. Mieliśmy jakieś tam też wspólne projekty w Europarlamencie i nagle okazuje się, że ja muszę opowiedzieć o tym człowieku, którego mam mocno przed oczami i którego znam i wiem, że moi odbiorcy również. Albo, wiesz, masz świetny poranek, jest miło, jest dość frywolnie, bo sobotnie poranki na przykład właśnie polegają na przykład w TVN24, są trochę luźniejsze niż te w tygodniu, co też się wyraża, a może wyrażało, nie wiem jak jest teraz, strojem na przykład. No i nagle dostajesz informację, że spadł tupolew. I nagle...
kwietniową, żółtą koszulkę, tą sukienkę, no, w cudzysłowie.
A ja mam turkusową bluzeczkę i rozpuszczone włosy. I wiesz, no, dobrze, że ktoś wtedy pomyślał, żeby nas przebrać, żeby też dostroić studio do atmosfery, trochę przyciemnić. Przyniesiono nam ciemne ubrania, mi ktoś związał włosy, ale nagle, wiesz, musisz czytać nazwiska, prawie setki ludzi, którzy zginęli, a wielu z nich jeszcze kilka dni wcześniej siedziało z tobą przy tym stole, przy którym ty teraz o tym mówisz. Więc no nie da się zrobić to bez emocji. I Oczywiście tam, wiesz, medioznawcy w ogóle uznali, że dziennikarze nie zdali egzaminu, bo byli zbyt emocjonalni. Wszyscy dziennikarze, którzy wtedy mieli dyżur 10 kwietnia. Ale ludzie uznali, że byłoby dziwne, gdybyśmy to robili z kamienną twarzą. Że po prostu to by było nienaturalne. Więc cieszę się, że tak to odebrali. I naprawdę, jeszcze nawet, wiesz, po latach spotykam gdzieś tam, nie wiem, w centrum handlowym takiego starszego pana, który mówi: Pani Beato, jak miło, że panią spotykam, bo chciałem pani to powiedzieć. Ja już jestem starszym człowiekiem, ale to, co zrobiliście wtedy z Jarkiem Kuźniarem, jak empatycznie podeszliście do tego wydarzenia, to była najważniejsza rzecz, jaką zobaczyłem w telewizji po 89 roku. Mnie oczywiście łzy popłynęły natychmiast ze wzruszenia, więc dobrze jest coś takiego usłyszeć, wiedząc, że nikt nie nauczył cię wcześniej, jak reagować na takie wydarzenia, no bo w żadnym podręczniku dziennikarskim nie było instrukcji A, B, C, D, robicie to i to, kiedy spada samolot z prezydentem i najważniejszymi ludźmi w państwie, więc musieliśmy wtedy się poddać własnej intuicji, no i tak po prostu było. Oby nikt nie musiał już tego nigdy przeżywać, bo naprawdę nie życzę.
Co jeszcze jest dla ciebie trudnym momentem?
W pracy zawodowej? Mhm. Ale pytasz o moje doświadczenia? Czy
albo jak sobie patrzysz, już nie chcę pytać jakoś terapeutycznie, jakie masz największe lęki z pracą. Mhm. Natomiast nie, jakby, które takie momenty faktycznie mówisz, że one dla ciebie są trudne?
Wiesz co, wtedy, kiedy mogę poczuć jakąś więź i po prostu poczuć emocje człowieka, o którym opowiadam. To się wydarzyło w Ukrainie, w Kijowie, na Majdanie w 2014 roku, kiedy pojechaliśmy relacjonować protesty, a nie wiedzieliśmy, że następnego dnia po prostu zaczną się regularne działania wojenne i że będziemy, wiesz, widzieć śmierć ludzi z okien naszego hotelu. I to było wtedy, kiedy za 40 sekund mieliśmy odpalać program. Dowiedzieliśmy się kilka minut wcześniej, że nie możemy tego zrobić z hotelu, no bo hotel był już zamieniony w szpital polowy i w taką prowizoryczną kostnicę i przy ciałach tych, którzy zginęli, odbywały się nabożeństwa prawosławne, więc nas wygonili z tego lobby hotelowego, ale na zewnątrz mogliśmy mieć program wyłącznie w kamizelkach kuloodpornych i hełmach, więc zdawałam sobie sprawę z tego, jak ja, pani, rozumiesz, w sukience, ładnej fryzurze i makijażu zazwyczaj w studiu telewizyjnym, wyglądam idiotycznie w tym całym sprzęcie, ale to jakoś tam mniej ważne było. Natomiast oczywiście wiem, że chciałam to wytłumaczyć odbiorcom, żeby po prostu nie pomyśleli, że ja sobie jakąś fanaberię tutaj uskuteczniam.
Dokładnie tak.
Ale wiesz, jakieś 20 sekund przed wejściem na antenę, przed hotel podjechał karawan i wyszła kobieta, przed którą był prowadzone było ciało, znaczy wiezione na łóżku ciało jej syna, który zginął właśnie tego dnia, wiesz, na Majdanie. I ona wydała z siebie po prostu taki szloch, taki płacz, to taki odgłos, który po prostu będzie mi siedział do końca życia w głowie, bo to było chwilę przed moim wejściem na antenę. Oczywiście wszystko, co chciałam powiedzieć, wiesz, tam nie było promptera, ani nawet kartek, wszystko, co chciałam powiedzieć, gdzieś tam po prostu zniknęło mi z głowy, a antena jest nieubłagana. Wiesz, 3, 2, 1, wchodzisz. Ja z tak straszliwie ściśniętym brzuchem, rozmazany oczywiście makijaż, to w ogóle bez znaczenia, bo ona mnie potwornie wzruszyła właśnie dlatego, że wiesz, sama jestem mamą i to było właśnie takie trudne. No i wtedy jedyne, co mi przyszło do głowy w tej sytuacji, kiedy kompletną pustkę mam, wiesz, pod czaszką, ja nie wiem, co mam powiedzieć, to, że po prostu opowiem, co się dzieje za moimi plecami, kiedy właśnie te ciała układano i to pokazywało też skalę tej strasznej tragedii wtedy. I jak już, wiesz, tak opisywałam, to wracało mi do głowy to, co miałam powiedzieć wcześniej i jakoś się udało, ale kosztowało mnie to strasznie dużo emocji, potwornie, więc to są takie trudne momenty.
Jak ty to odreagowujesz?
Ja czasem właśnie mówię, że wiesz, kocham ten zawód i nienawidzę. Kocham wtedy, kiedy właśnie mam kolejną rozmowę, która jest rozmową z arcyciekawym, mądrym człowiekiem, od którego ja się czegoś mogę sama nauczyć, czegoś dowiedzieć, kogo mogę podziwiać. I takie przychodzę do domu, takie wow, wiesz, opowiadam mężowi, słuchaj, jaki ten gość był wspaniały, ile naopowiadał, wiesz, jak mam rozmowę z gościem, który mnie zachwyci, to ja potem, wiesz, mówię, uwielbiam mój zawód. Nienawidzę wtedy, kiedy właśnie mam opowiadać o tych trudnych sprawach albo spotykać się z ludźmi, o których wiem, że ja sama mam ciekawsze historie do opowiedzenia. I wtedy myślę sobie, o nie, no to już chyba nie dla mnie, albo się, nie wiem, już mnie znudziło to, albo po prostu przestało mnie, ludzie mnie przestali interesować, a tu widzisz, chodzi o to, że po prostu nie wszyscy i nie zawsze. Jak ja odreagowuję? Wiesz co, dzisiaj już nie mam takiego ryzyka, że spadnie na mnie jakaś trudna wiadomość, o której będę musiała mówić. No nie wiem, może poza śmiercią Kamila Durczoka, o której dowiedziałam się 2 minuty przed wejściem na antenę w Onecie. Ta moja praca dzisiaj już troszeczkę inaczej wygląda. Wiesz, to nie jest ten news, to nie jest to siedzenie przez kilka godzin przed kamerą, tylko raczej właśnie już rozmowy, już bardziej publicystyka, rozmawianie, to jest to, co teraz robię. Więc ryzyko, że będę musiała, wiesz, opowiadać o, nie wiem, samobójstwie Andrzeja Leppera albo o innych trudnych historiach jest mniejsze.
Łatwo się odchodzi z telewizji newsowej?
Wiesz co, ja jestem kobietą, która uważa i zawsze uważała, że jedyną stałą rzeczą w moim życiu jest zmiana. I ja nie umiem się przywiązywać do jednego miejsca, wiedząc, że to inne da mi jakieś nowe doświadczenia, nauczy mnie czegoś nowego. Ja chcę się po prostu dowiedzieć, bo nie chcę za jakiś czas żałować, że tego nie zrobiłam. I kiedy odchodziłam z TVN24, odchodziłam na własną prośbę, dostałam propozycję z TVP, to nade mną wisiał już taki szklany sufit w TVN-ie. Ja bardzo lubiłam tam pracować, zostawiłam tam kawał swojego serca, swojej głowy, swojego życia i naprawdę mam wspaniałe wspomnienia, a przede wszystkim to była telewizja, która mnie mnóstwa nauczyła, naprawdę. To taki, wiesz, telewizja na żywo, kiedy nie wiesz, co się wydarzy za chwilę, to jest uniwersytet dziennikarstwa. I idąc do publicznej, miałam już swoje doświadczenia, ale wiedziałam, że w publicznej przeskoczę dalej. Właśnie będę mogła robić wydania specjalne, wiadomości, będę mogła robić wieczory wyborcze, wyjazdowe jakieś, wiesz, materiały. A wiedziałam, że w TVN-ie po prostu są już miejsca obsadzone i to nie jest tak, że wiesz, ja mogę sobie tam jakieś pole manewru mieć. Po prostu tak już było i koniec. Więc ciekawość mnie prowadzi zawsze w nowe miejsca i taka chęć, no cały czas, wiesz, sprawdzenia siebie, tak jak jeszcze dawniej byłam potwornie zestresowana tym, że pojawi się jakaś nieoczekiwana sytuacja i będę musiała na nią reagować. Bałam się tego strasznie. Byłam, wiesz, zdenerwowana na samą myśl, że nie wiem, coś jest niezgodnie z planem, bo ja jestem taka, wiesz, poukładana, odpowiedzialna, jestem po szkole muzycznej, wszystko musi być w punkt, na czas, jak się przygotowuję, to też tak skrupulatnie. A tutaj nagle, wiesz, coś ten mój plan misterny miało rozwalić, to mnie to potwornie stresowało. Ale wiesz co, potem okazało się, że ja polubiłam te nieoczekiwane sytuacje. Kiedy byliśmy już w telewizji Nowa, to właściwie prowadziliśmy program, który był informacyjny, ale nasze zapowiedzi nie były newsowe. My sobie pozwalaliśmy na to, żeby się śmiać, parę razy się wzruszyliśmy, bo prowadziliśmy w duetach. I to było po prostu fantastyczne. Fantastyczne, bo byliśmy po prostu ludźmi takimi samymi jak nasi odbiorcy.
Nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Czy trudno się odchodzić z telewizji newsowej?
A, no wiesz co, myślałam, że to jest dość oczywiste, że wiesz co, newsy są bardzo wciągające. Mm-hmm. To jest praca, która jest okupiona też, no niestety, takim, wiesz co, byciem ciągle na bieżąco, że właściwie nie odpoczywasz. To jest praca, która trwa non-stop. z jednej strony jest to potężna adrenalina, ale z drugiej potrafi zmęczyć. Kiedy już, wiesz, wjeżdżam na narty i boję się, że będę nie na bieżąco, bo ominie mnie jakieś posiedzenie komisji śledczej, więc w tych, wiesz, w narciarskim stroju wchodzę do hotelu, w tych butach, siadam na toalecie, bo tylko tam jest dobry internet, odpalam laptop, bo tylko tam mogę zobaczyć posiedzenie, wiesz, tam Kaczyński czy Tusk, już nie pamiętam, który z nich był przed tą komisją śledczą, bo się boję, że jak wrócę, to ktoś mnie zagnie, bo ja czegoś nie wiem i wiesz, i to takie właściwie praca na pełnych obrotach non-stop. Więc z tego powodu ta praca potrafi bardzo zmęczyć. I jak chcesz już... I wtedy ja się dowiaduję, że to nie jest na całe życie. Że ja też już chcę może trochę luźniej, może trochę mniej, może nie tak, wiesz, w takim napięciu. I z tego powodu, jak sobie człowiek to wszystko gdzieś tam w głowie przewartościuje, to nie odchodzi się trudno. Nie, po prostu, wiesz, żegnasz jeden etap życia, otwierasz nowy.
Dużo dubbingujesz?
Teraz już nie. Ale kiedyś tak. Znaczy może nie miałam epizody, dubbingowałam bajki, ale też czytałam listy dialogowe do filmów przyrodniczych, dokumentalnych, ale to jeszcze jak pracowałam przed TVN24, bo potem już mi nie pozwolono.
Nie tęsknisz za tym?
Tęsknię. To jest świetne, to jest cudowne. Bardzo bym chciała do tego wrócić.
Znaczy ja od momentu, w którym powiedziałaś, że chciałabyś być aktorką, ja mam przed oczami, a właściwie w głowie dwóch gości tutaj, którzy byli. Hubert Urbański, który jest aktorem z wykształcenia, ale nie pełni tej roli. I Piotrek Kędzierski, z którym rozmawialiśmy o słuchowisku. O tym, że marzy o tym lub też widzi taką potrzebę, żeby zrobić dobry spektakl audio. Mhm. Jak ja ciebie słucham. Jak ty opowiadasz o swoich emocjach i słucham twojego głosu, to widzę, że jeżeli Piotrek Kędzierski powie robimy to i Hubert powie dobra, zagram tam, ale innego pana niż z milionerów, to ty musisz tam być.
O, to miło.
Ty masz obłędny głos w kategorii dokładnie opowiedzenia nie barwą, ale emocją.
Jeszcze nikt mi tak nie powiedział, ale uznaję to za komplement, za który dziękuję.
Dlatego pytam trochę, dlaczego tak mało dubbingujesz dzisiaj? Znaczy w takim sensie wyobrażam sobie, że dokładnie ugłosowiony przez ciebie bohater w filmie lub w bajce jest turbo wrażliwy, albo bohaterka. No jakby tam ty masz w głosie emocje. To jest naprawdę jakby, to jest magiczne.
Wiesz co, głos jest niesamowitym narzędziem przenoszenia emocji. Ile razy ci się zdarzyło, że ktoś do ciebie zadzwonił, nie widzisz jego twarzy, ale jesteś w stanie wyczuć, czy ten ktoś jest smutny, wesoły, albo właśnie ma ci coś do zakomunikowania, co jego samego właśnie podnieca w tym momencie. Więc głos jest wspaniały. Naprawdę, to jest cudowne narzędzie i w ogóle bardzo lubię i pracować głosem i bardzo lubię wszystko, co jest związane z ewoluowaniem języka polskiego, tak wiesz, przyglądać się temu, jaki wpływ na język mają bieżące wydarzenia, nawet obecnie rządzący, jak zmieniają języki, wiesz, jak propaganda potrafi być wyrażana słowami, jak zmieniają się znaczenia niektórych słów na użytek polityczny na przykład. Ale też właśnie jak te wszystkie młodzieżowe słówka wchodzą, albo wiesz, no kiedyś dzban to był dzban, a dzisiaj dzban zupełnie z innym czymś nam się kojarzy. Ale wiesz co, naprawdę bardzo chętnie wróciłabym do dubbingowania, bo pamiętam, że to dla mnie był taki teatr wyobraźni, że w tej dziupelce sobie jesteś, jest bardzo intymnie, jest cisza, możesz tak zajrzeć w głąb siebie i bardzo mocno skupić na tym filmie, który naczytujesz. Ja nigdy z taką koncentracją, wiesz, nie oglądałam filmów jak wtedy, kiedy musiałam sama je naczytywać. Ale nie, fantastyczna przygoda. No, jakby mi ktoś zaproponował, bardzo chętnie.
To ja jednakże jeszcze bardziej trzymam kciuki za twoją przygodę aktorską audio. Znaczy wyobrażam sobie bohaterkę, którą grasz. Naprawdę, że w takim sensie, że nie wiem, kim ona jest, ale wiem, że miałaby swoich fanów.
Miło. Ciekawe, jakby wyglądała. w oczach wyobraźni.
Dokładnie tak. Znaczy na tym polega pewnie magia audio. Porozmawiajmy o Onet Rano. Na czym polega fenomen, no właśnie, takiej rozmowy?
Ja myślę, że po pierwsze to jest to, o czym już wcześniej wspomniałam, że my prowadzący możemy więcej z siebie dać i więcej pokazać siebie, swojego, nie wiem, poczucia humoru albo właśnie wrażliwości, jakichś cech, które mamy, dlatego że wyjście poza studio już samo w sobie przestaje usztywniać gościa. Wiesz, ludzie, no ci, którzy są przyzwyczajeni do chodzenia do różnych telewizji, no to oni już opanowali te wszystkie możliwe techniki wystąpienia publicznego, nie są tak zestresowani, ale ci, którzy nie są tak oswojeni, zaznajomieni, wiesz, w ogóle z rozmową dziennikarską czy z uczestnictwem w programach telewizyjnych, w tym samochodzie czują się swobodniej. Mhm. Ten samochód czasem jest jak taki, wiesz, jeżdżący konfesjonał, że tam naprawdę możemy pozwolić sobie na więcej. Właśnie nie ma tego, wiesz, światła, tych osób z techniki, które też potrafią deprymować. Jestem tylko ja i ten ktoś. I jak się uda ocieplić go na samym początku jakimś tekstem, który, wiesz, nie ma koniecznie związku z rozmową, no to już jest nam weselej. I dlatego uważam, że te programy są po prostu, że one mają swoją wartość, dlatego że mają swój klimat, którego w studiu nie da się powtórzyć.
Ludzie się naprawdę otwierają?
Niektórzy naprawdę, a niektórzy na niby. Wiesz, jak to jest z ludźmi. Każdy z nas, każdy, kto przychodzi tam do studia, pewnie przychodzi z jakąś określoną rolą do odegrania. Dzisiaj rzadko jest też tak, że wiesz, politycy na przykład mają jakieś prawdziwe emocje, bo dzisiaj są przekazy dnia, bo oni już wszystko, wiesz, wiedzą, bo oni się przygotowali. Bardzo ciężko jest kogoś w czymś zaskoczyć, bo ta polityka stała się taka odhumanizowana, ona jest, wiesz, taka bardziej techniczna dzisiaj. Ale da się czasem pootwierać ludzi spoza polityki, artystów, psychologów i zachęcić właśnie do takiej rozmowy, która na szczęście nie jest krótka, wiesz, bo to nie są takie króciutkie strzały, jak na przykład w telewizjach śniadaniowych, gdzie przychodzi trzech gości, siedzą na kanapie, jest dwoje prowadzących, każdy musi zadać pytanie, więc na gościa jest 40 sekund. Ponieważ oni tam mogą się wypowiedzieć. Mogą powiedzieć też coś innego niż temat rozmowy, bo nie wiem, właśnie zaobserwują, że autobus jest, nie wiem, w tęczę i o, autobus w tęczę. No i my możemy to pokazać, wiesz, już jest coś innego do opowiedzenia jakiejś innej historii. I wiesz, no naprawdę, no jedni grają, inni nie. Jesteś w stanie to wyczuć. No już po tylu latach to ja widzę, tak, i czuję. I też właściwie z większością ludzi, z którymi rozmawiam w tym Onecie, ja już spotkałam się w swoim życiu. I dla mnie to też jest ciekawe, jak czasem widzę niektórych zwijających się, a niektórych rozwijających. I wiesz, to dla mnie też potrafi być motywujące, jak widzę, kiedy ktoś, wiesz, z artysty, za którego być może kiedyś ktoś nie dałby 5 groszy, dzisiaj jest wielkim, wspaniałym artystą, który ma wspaniałe środki wyrazu i imponuje mi. Ja lubię, kiedy ludzie mi imponują. Wiesz, ja uwielbiam po prostu patrzeć, jak ludzie się rozwijają, jak są szczęśliwi, bo robią to, co lubią, jak mogą dzielić się swoją wiedzą i swoim talentem. Ja to po prostu kocham i ja to chłonę. I to jest w tej mojej pracy chyba najistotniejsze. Po prostu to, jak ludzie się sobą dzielą. Ale też, wiesz, obserwacja i te punkty odniesienia, że no, niektórzy są tacy, nie wiem, mają wyłącznie tupet, a nie mają wiedzy, a i też jakoś zaistnieli. Więc zawsze mnie ciekawiło, jak to się dzieje. Z tego też względu, wiesz, bardzo lubię czytać biografie, autobiografie, bo lubię dowiadywać się, dlaczego na jakimś etapie życia ludzie podjęli taką, a nie inną decyzję, co stało za ich tym, a nie innym wyborem, czy czegoś żałują, czy mają na koncie jakieś błędy, z których wyciągnęli wnioski. Ja bardzo, bardzo lubię po prostu ludzkie historie. Storytelling to jestem ja.
Właśnie mi uświadomiłeś jedną taką pewnie ważną kategorię. Nazwałbym ją dziennikarstwo wspierające. albo rozwijające. Znaczy taki sposób poznawania gościa po to, żeby odkryć go i dać mu się, no ładnie powiedziawszy, jakby pewnie pokazać i rozwinąć, a nie takie dziennikarstwo nastawione na aferę, na przyłapanie kogoś, na udowodnienie i na zrobienie skandalu.
Wiesz co, ja myślę, że w tym wielkim worku, jakim jest dziennikarstwo, mieszczą się różne kategorie i każdy z widzów może dobrać sobie takiego dziennikarza, jakiego lubi oglądać. Dla jednych to będzie właśnie taki uznawany za bardziej agresywnego dziennikarza, dopytujący, strzelający tymi pytaniami, właśnie łapiący za słówka, czekający tylko na potknięcie. Ja po prostu jestem inna. Ja jestem ciekawa tego człowieka, który do mnie przychodzi, ciekawa jego opinii i stąd, wiesz, no może to nie jest modne, może nie na dzisiejsze czasy, może to uśmiechanie się zbyt częste jest, nie wiem, dla niektórych mało atrakcyjne, ale ja po prostu nie umiem być inna, no bo gdybym zaczęła udawać kogoś, kim nie jestem, to akurat media mają to do siebie, że obnażają więcej niż nam się wydaje i wiem, że to natychmiast byłoby zauważalne. A udawanie, no sam wiesz, no bez sensu.
Czyli nie mogłabyś być taką dziennikarką wampiryczną, która tylko czeka na to, żeby kogoś przyłapać na błędzie i powiedzieć, a mam cię.
Wiesz co, nie umiałabym i też jest tak, że jednych lubisz bardziej, innych lubisz mniej, bo i ciebie jedni lubią bardziej, a inni mniej, więc ja już jestem na takim etapie życia, kiedy to uczucie właśnie, że ja nie muszę być akceptowana przez wszystkich, bo i nie wszyscy mnie akceptują, jest takie uczucie ulgi i ono jest dobre dla mnie. Ja to uczucie lubię. I też nie zawsze oczywiście jest tak, że wiesz, jak ktoś przychodzi do samochodu czy do studia, to ja go bardzo lubię. Bywają tacy, których nie lubię, po prostu po ludzku ich nie lubię. Czy przez to im gorzej życzę, żeby gorzej wypadli? Nie. Ale gdzieś tam, wiesz, no, egoistyczna satysfakcja jest, jak ktoś się potknie, go nie lubisz, bo na przykład właśnie napsuł ci stosowaniem czy tworzeniem złego prawa życie, tak, czy innym ludziom. Więc no, bywa, chociaż raczej wychodzę z założenia, że dobrze życzę temu, kto do mnie przychodzi. Staram się jakoś albo delikatnie wbijać szpilę, albo kamuflować szpilę.
To jest ciekawe bardzo, bo znaczy dotykamy dość w ogóle ciekawego wątku, a mianowicie to, że podtytuł tej audycji nazywa się O życiu na własnych zasadach, jest trochę też pochodną mnie. Znaczy ja mam absolutnie jakby bardzo mocne przekonanie, że my way or highway. I zacząłem sobie wyobrażać, czy ja byłbym w stanie zgodzić się na to, żeby tu w studio usiadł ktoś, kogo nie lubię. I czy byłbym w stanie poprowadzić z nim rozmowę, nie z uwagi na niego, tylko z uwagi na swoje emocje. I właśnie chyba nie. I teraz zastanawiam się trochę nad autonomią twoją. Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek, nie wiem, że wydawca przyszedł z informacją i powiedział, słuchaj, za tydzień w samochodzie będzie taki i taki gość, a ty powiedziałaś, nie, to musi pojechać ktoś inny. Znaczy, to ja nie wsiądę do tego samochodu. Mm-hmm. Znaczy, zmieńmy datę, niech pojedzie z innym dziennikarzem, bo ja poprowadzę tą rozmowę źle. Znaczy, będę niesympatyczna, niemiła, grubiańska i na koniec powiem mu chyba ty.
Wiesz sobie, często ludzie też pytają, no, siedział obok pani taki a siaki,
no.
Najczęściej z PiSu,
no.
I jak nie korci pani, żeby po prostu tak, nie wiem, odwinąć się albo powiedzieć, a co pan doli, tak?
Tak.
Po prostu, czy nie korci pani, mnie cały czas korci, oczywiście. I czasem robię to, ale no za pomocą innych środków wyrazu. I oczywiście to się dzieje. Czy zdarzył się gość, któremu, wiesz, dziennikarstwo też nie może polegać na tym, że ja się obrażam na ludzi i wiesz, i po prostu wiem, że z tym to ja nigdy nie porozmawiam. Nie, pewnie bym na początku być może się tak zastanowiła, czy właśnie ja dobrze wypadnę z tego względu, że mam po prostu wobec niego wrogie emocje. Więc tak jak powiedziałeś, no, martwiłabym się o własny komfort. Wiesz co, chyba był kiedyś ktoś taki, że powiedziałam, że jakieś takie okoliczności, już teraz widzisz, nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć, bo chyba tylko jedna taka sytuacja była, może dwie. No wiesz, z Antonim Macierewiczem też rozmawiałam na antenie, chociaż było to dla mnie przeżycie strasznie trudne. Z niejakim Kowalskim, takim, nie tym dzisiaj Kowalskim, tylko takim, co kiedyś kandydował na prezydenta, też mnie za każdym, wiesz, co zdanie to mnie obrażał. No bywają ludzie, którzy chcą, na przykład, wiesz, profesorowie, którzy znają się na fizyce kwantowej, uważają, że każdy dziennikarz, przygotowując się do rozmowy, powinien skończyć tyle samo lat studiów w tym kierunku, no bo inaczej nie jest godzien rozmowy z profesorem. A niektórzy wiedzą, że przychodzą jako ekspert, a po drugiej stronie siedzi laik, który ma prawo zadać każde pytanie w imieniu swoich odbiorców, którzy też niekoniecznie na tej fizyce, już tutaj daję cudzysłów, kwantowej się znają. Natomiast tak, chyba się raz zdarzyła taka sytuacja, dlatego że ktoś się zachował jakoś, wiesz co, niegodziwie wobec kobiet czy kobiety jakiejś. I to było tak krótko po czymś, ja byłam bardzo zła na tego człowieka, ale powiem ci, że nie przypomnę sobie, kto to był. I powiedziałam, że jeśli moglibyście go umieścić w innym programie, to byłabym po prostu wdzięczna, ale nie powiedziałam czegoś kategorycznego w stylu w życiu, ja to nigdy, absolutnie, nie przychodzę do pracy, rzucam to, nie. Nie, nie, nie. Wiesz, na początku pewnie by mi było trudno, ale potem bym ochłonęła i stwierdziła, no po prostu poprowadzę tę rozmowę tak, jak potrafię najlepiej, ale też nie będę wolna od emocji, które po prostu odczuwam wobec tego człowieka.
Znaczy pytam dokładnie trochę z perspektywy tego, co powiedziałaś. Znaczy z perspektywy na koniec dnia jakości audycji i jakości anteny. Znaczy absolutnie ludzie są różni i to dobrze. Tak? I jestem w stanie sobie wyobrazić, że u ciebie w redakcji są inne osoby, które z daną osobą po prostu poprowadziły tę rozmowę lepiej. I czasami nie warto chyba się nawet tak bardzo napinać, powiedzieć, dobra, zmuszę się i ją poprowadzę. Czasami można byłoby to oddać. Ale to w ogóle taki aspekt, ja ci bardzo dziękuję, bo ja trochę tego nie widziałem, znaczy nie widziałem tego też tego elementu, bo znowu pewnie patrzyłem sobie z pozycji egocentrycznej, czyli swojej, czyli tego, że to w pewnym sensie no, mam duże prawo decydowania o tym, z kim chcę rozmawiać i to chcę jest bardzo ważne.
Znaczy, jasne, oczywiście.
Chcę poznawać historię tych osób, które mnie inspirują. I tak jest, a nie, że ktoś przychodzi i mówi, sorry Wojtek, przykro mi bardzo, ale jest gość, bo jest dzisiaj ważny temat, trzeba z nim pogadać. Mm-hmm. Myślę sobie, no ja wiem, że ten temat jest ważny, ale jedną rzeczą, którą umiem zrobić, to umiem mu pociągnąć z bani, no bo to, że ten temat jest na tobie, mnie też on oburza, tak? I z drugiej strony dokładnie musisz profesjonalnie to zrobić. Wow. To w ogóle ładny wątek. Powiedziałaś, że byłaś w szkole muzycznej.
Tak, w klasie fortepianu.
I?
No i razem z końcem szkoły muzycznej, której nie znosiłam szczerze, po prostu przestałam siadać do klawiatury, bo ja naprawdę nie lubiłam chodzić do szkoły muzycznej. Z perspektywy czasu wiem, ile ta szkoła muzyczna mi dała, bo nawet jak się nie ma jakiegoś, wiesz, wielkiego talentu, to jednak z takich przyczyn właśnie uporządkowania siebie, nauczenia się obowiązkowości, odpowiedzialności, punktualności, to szkoła muzyczna jest świetną szkołą życia. Ale ja, wiesz co, nigdy nie czułam w sobie potrzeby nauczenia się grać. Trochę było tak, że zostałam zaszantażowana emocjonalnie przez najbliższych i ten instrument, który mi kupiono, czyli pianino, legnica, no właśnie pojawił się w moim domu, bo to był prezent. Potem, wiesz, silni faceci musieli na to poddasze wnieść ten ciężki instrument. No ja potem musiałam grać na tym ciężkim instrumencie. A wiesz, moi rówieśnicy bawili się na podwórku. Ale zaciskałam zęby, wiesz, i jak już skończyłam szkołę muzyczną, to skończyłam z graniem.
To z tej perspektywy, jaką jesteś mamą?
Wiesz co, ja jestem, znaczy to też nie jest tak, że wiesz, tam mnie ktoś zmusił i nie wiem, żywym ogniem przypiekał, żebym grała na fortepianie, uczyła się wprawek, gam pasaży i Janiny Garści. To tak nie było. Wiesz co, musimy też widzieć czasy, w których przychodzi nam wychowywać dzieci i na pewno to są zupełnie inne czasy niż wtedy, kiedy moi rodzice wychowywali mnie, ale co się na pewno nie zmienia, to, że ja od swoich rodziców mam po prostu taki ogrom wsparcia, takiego, wiesz, serca. Rodzina, dom, który był zawsze skromnym domem, ale w nim było po prostu mnóstwo miłości. I ja tę miłość też zawsze starałam się dawać mojemu synowi, który w ogóle był wdzięcznym dzieckiem, bo on, wiesz, i spał, i jadł wszystko, i w ogóle nie wybrzydzał, nie marudził. Potem był epizod bycia nastolatkiem, który wyjmujemy w ogóle z życiorysu.
A dlaczego? To jest piękny moment, no.
Wiesz co, tak, tylko... Wiesz, nie wszyscy jesteśmy na to gotowi, tak? Bo jesteśmy, wydaje nam się, nie, mój syn, moje dziecko nigdy czegoś takiego nie zrobi, bo mnie przyzwyczaił właśnie do tego, że był zawsze okej, tak? Może, nie wiem, no, nie miał świadectw z czerwonym paskiem, ale był po prostu mądrym chłopakiem, mądrym dzieckiem, który nie do końca uważa i do dzisiaj tak jest, że pasuje do systemu edukacji. Mhm. On się zawsze wyłamywał z tego systemu, więc wiedzę czerpał z innych źródeł, aniżeli ze szkoły. Wiedział, że no, jest ten obowiązek szkolny, więc trzeba to przetrwać. Mhm. Ale wiesz, tam on jakoś, wiesz, zmieniał te szkoły, potem był taki, właśnie już kiedy miał 18 lat, to nawet zmienił szkołę i mi o tym nie powiedział, tylko po 3 dniach SMS-em. I to, wiesz, bo z jednej strony, ja się w ogóle wtedy nawet nie zdenerwowałam, wiesz, kompletnie.
Powiedział, po prostu... mama pracuje w newsach, to będzie miała newsy, no.
No. I wiesz co, jestem mamą, która go... bardziej przekonywała do pewnych rzeczy, czy pokazywała, co ty z tego będziesz miał, jeżeli to zrobisz i co ryzykujesz, jeżeli pójdziesz w drugą stronę. Ale nigdy nie mówiłam mu, że wiesz, ja jestem mądrzejsza, bo mam tutaj jakąś wiedzę i tak dalej, tylko mówię, ja jestem po prostu starsza. Mhm. A ponieważ jestem starsza, wiem, gdzie istnieje ryzyko. Więc tylko mu o tym mówiłam. A wyborów dokonywał zawsze sam. Znaczy, wiesz, no wtedy, kiedy już mógł świadomie to robić. I do dzisiaj te wybory dokonuje, ja je szanuję, wiesz, jeździ na Ukrainę i na granicę i wozi dary i ostatnio w sobotę był świadkiem bombardowania Lwowa, ale ja go nie zatrzymam. Mhm. To jest po prostu już taki żywioł, który, wiesz, znalazł w sobie w tej chwili przestrzeń do pomagania, do przekucia tego wkurzenia na sytuację w coś dobrego, jakiś rodzaj misji. I on to ma. To jest, wiesz co, dla niego jak w DNA. To przyglądam mu się i naprawdę podziwiam go za to. Wczoraj nawet przyjechał, tam robiliśmy jakąś zbiórkę i też zabrał dary rzeczowe. I wiesz, i pojechał na dworzec i ledwo skądś wrócił, już zaraz gdzieś jedzie. Więc jestem pełna podziwu, że on tak potrafił zareagować na sytuację w Ukrainie. Natomiast, no wiesz co, nie byłam nigdy mamą surową, nie byłam nigdy mamą karzącą, raczej taką, która wie, że tylko rozmowa spokojna jest w stanie wszystko załatwić. My czasem mówimy, Boże, weź, nie wiem, walnij mnie tą gazetą przez łeb, a już nie gadaj. Ale ja i tak, wiesz, stałam na swoim. Czyli jak był tym nastolatkiem, to tak samo, wiesz. Jak dzieci są nastolatkami, to trzeba je traktować jak psychopatów, nie? Bo one nie mają wtedy empatii. One muszą zburzyć wszystkie swoje dotychczasowe ideały, żeby zbudować swój charakter. Więc nagle to, co mama do tej pory, wiesz, jakieś wartości, które wyznawała, przestawały się liczyć, no bo trzeba po prostu po swojemu. Dobrze, źle, ale po swojemu. No i właśnie on tak, wiesz, burzył, budował, aż mu dzisiaj jednak ten kręgosłup naprawdę... I ta baza wartości bardzo solidna się udała. Ale tak, jak psychopata, wiesz, po prostu, synku, ja ciebie bardzo kocham, ale wiesz, zasady, które obowiązują w tym domu, wyglądają tak i nie możemy ich łamać, tak? Ja wiem, że ty teraz naginasz, naciągasz, ale pamiętaj, że ja będę żyła według tych zasad. Chcesz się dopasować, no bo żyjemy jednak w jednym domu, nie chcesz się dopasować, no przyjdzie już taki moment, kiedy wybierzesz własną drogę i wtedy będziesz miał swoje zasady w swoim domu, który będziesz budował. I wiesz, i zawsze działało właśnie to, kocham cię, ale... Mhm. I chyba to było skuteczne, no bo wiesz, na tamtym etapie życia właśnie nie byłam w stanie go powstrzymywać, bo jakby chciał cokolwiek zrobić, to i tak by zrobił, spróbować czegoś, to i tak by spróbował, czy ja bym była w domu, czy by mnie nie było. Wiesz, nie, tych właśnie zakazów, kar, nagród raczej nie, ale na przykład przyłapanie dziecka na kłamstwie. Mhm. To jest taki moment, w którym możesz mu pokazać, jak strasznie powinno ci być wstyd. I jeżeli dziecko zrozumie, a ma swoją wrażliwość i też jakieś wartości, to wie, że już więcej nie skłamie, bo ten wstyd, który będzie mu towarzyszył, jest straszny. Ja właśnie, wiesz, boję się, nigdy nawet o tym nie myślałam, ale bałabym się zrobić coś nieprzyzwoitego, skrzywdzić kogoś, bo bałabym się przed samą sobą wstydu, który mi wtedy, wiesz, jako kara by no, gdzieś tam zaczął towarzyszyć.
Mistrzyni języka polskiego.
Języka to nie wiem, ale...
Mowy polskiej, tak.
To tak się nazywa ten tytuł.
Co to jest za tytuł?
Wiesz, to jest tytuł przyznawany i przez ludzi, którzy głosują, a także przez grono profesorskie. Najpierw wyłaniane są osoby, które kandydują do tego tytułu. Potem muszą przejść taką selekcję, bo się muszą wypowiedzieć przed tym gronem. Taki jakby egzamin zdać. I potem jest ogłaszany werdykt, no i się dostaje szarfę i statuetkę i ten tytuł, który jest jeszcze mocniejszym zobowiązaniem do tego, żeby dbać o język. Ja zawsze myślałam, wiesz, o języku, zawsze ta dbałość mnie interesowała. Bardzo nie lubię, kiedy ktoś mówi do mnie w sposób niechlujny, kiedy ktoś kaleczy swój język, który jest przepiękny, niesamowicie elastyczny i dający ogromnie dużo możliwości. I zawsze wychodziłam z założenia, że jeżeli chcesz pokazać szacunek do drugiego człowieka, to naucz się dobrze do niego mówić, ładnie do niego mówić. Jeżeli chcesz, żeby on ciebie szanował, po prostu szanuj go, zaopiekuj go tym słowem dobrym, żeby wiedział, że się starasz dla niego. A to, wiesz, jak się dla kogoś staramy, no to ludzie to doceniają.
To jest ważny tytuł dla ciebie?
Bardzo ważny, bo tak jak wiesz, powiedziałam, z jednej strony oczywiście jest to docenienie, że ktoś zauważył, że ja się staram, zawsze to wzmacnia człowieka, zawsze, a z drugiej strony właśnie to zobowiązanie, czyli jeszcze bardziej się musisz starać, bo teraz nie wolno ci popełnić błędów, więc tutaj ta ostrożność i uważność jest jeszcze większa, ale też właśnie zainteresowanie tym, jak inni mówią, to też pomaga mi, bo ja również mam wykłady ze studentami i zawsze ich do tego przekonuję, że pamiętajcie, że staranność w mówieniu to jest po prostu wyraz waszej kultury osobistej. Ludzie będą zawsze myśleć o was, że jesteście bardziej oczytani. Oczywiście to się z oczytaniem wiąże, no bo jednak znajomość słów, zamienników, niepowtarzanie się jest myślę, że dla dziennikarza ważna. I studentów do tego przekonuję i osoby, które szkolę w czasie innych szkoleń medialnych czy z wystąpień publicznych. I no, z tego też tytułu, ten tytuł jest ważny.
Twoje media społecznościowe. Jak na nie patrzysz?
Wiesz co, nie zastanawiałam się nad tym, bo nie jestem specjalnie biegła, nie śledzę tego, co aktualnie się klika, czyli jaką formę sprzedania siebie, czy też czegoś należy przybrać, żeby to było klikalne, oglądane. Ja wiesz co, jakoś tak... relacjonuję swoją pracę głównie, czasem oczywiście też życie prywatne, bo wychodzę z założenia, że nie można osobom, które mają bardziej znaną twarz od innych, odmówić prawa do tego, żeby podzielić się jakimś kawałkiem szczęścia. Wiesz, miliony ludzi na całym świecie mają rocznicę ślubu, albo nie wiem, zjedli śniadanie, albo urodziło im się dziecko, albo nie wiem, no cokolwiek w ich życiu się zadziało i chcą się tym podzielić. No i media społecznościowe im do tego służą. No ale wiesz, jakby damy swoje zdjęcie z domu, no to już sprzedają prywatność. Więc to jest taka, wiesz, cienka granica, że trzeba niestety skalkulować, czy to, co ja pokażę, będzie ocenione tak, siak czy owak. Czy do mnie wróci w postaci artykułów, wiesz, w mediach plotkarskich z tytułem niekoniecznie zgodnym z intencją mojego wpisu i jakimiś tam sugestywnymi, wiesz, słowami wokół tego albo jakimś pytaniem retorycznym, które w ogóle ma się nijak do tego, co ja po prostu sobie zamieściłam, bo miałam na to ochotę w jakimś momencie. Więc no niestety tutaj ta kalkulacja jest konieczna, bo ja się nie chcę narażać, wiesz, ja naprawdę... Już tyle razy, czy moje słowa były przekręcane, czy właśnie gdzieś tam ktoś sięgał za głęboko w moje życie, bardzo często też wymyślając coś, na podstawie czego potem inni ludzie sobie opinie tworzyli, a ja, wiesz, w ogóle nie miałam z tym nic wspólnego. Więc no tak, ostrożność jest. Najczęściej relacjonuję to, co się w mojej pracy dzieje, a ostatnio co się dzieje u mojego psa. Takiego psa, którego mamy wspólnie z synem i w którym się po prostu zakochałam bez reszty. Nigdy ich, wiesz, no, oczywiście czasem się zdarzają jakieś, wiesz, posty, z których są i jakieś pieniądze i wiadomo, albo na przykład jakaś pomoc, bo ktoś cię poprosi o jakieś takie konkretne zachowanie, znaczy po prostu rozpromowanie czegoś, co, na czym mu zależy. Ale w moim przypadku nie jest to forma zarobkowania, ani też... coś, o co dbam w sposób szczególny, precyzyjny i wiesz, spędza mi sen z powiek.
Ja pytam bardziej nawet o relacje. Masz takie przekonanie, że po drugiej stronie są osoby, które traktują cię jako osobę, no właśnie, trochę bliższą, że wiedzą o tobie więcej, że no właśnie tyle.
Różnie, wiesz, bo ja wiem, że media społecznościowe, też zależy które. Ja świadomie z Twittera zrezygnowałam, bo dla mnie to było właśnie niepotrzebne emocje zupełnie. Natomiast coś, co jest bardziej przyjazne, czyli właśnie ten obrazek, który może być sympatyczny, ładny, ale też trudny, no bo mamy takie czasy, jakie mamy i przecież też nie jesteśmy wolni od tego, żeby pokazywać rzeczy trudne. Ale jak dostaję informację zwrotną od tych ludzi, którzy są po drugiej stronie, no to wtedy wiem, że o rany, była pani w moim rodzinnym mieście, szkoda, że nie wiedziałem, to byśmy się spotkali, od lat panią podziwiam. Albo ojejku, ma pani takiego samego psa jak moja kuzynka. I wiesz, i tak ludzie szukają tych podobieństw o wiele częściej niż różnic. Nie, no bo pani to jest odrealniona, bo pani to coś tam. Nie, właśnie cieszą się, jak widzą, że wiesz, że coś zwykłego w moim życiu się dzieje. Znaczy zwykłego, no zwykłego, niezwykłego, ale normalnego. I to mnie wtedy bardzo cieszy, jak ktoś mi mówi, że ma tak samo jak ja.
Myślę, teraz w ogóle pokazałaś o bardzo ważny aspekt. Mianowicie pokazałaś chyba ważną linię podziału. Znaczy, i to mówię zupełnie teraz trochę na bieżąco zainspirowany, że świat dzieli się na odrealnionych i nieodrealnionych. Znaczy, że ten model komunikacji ze światem faktycznie bardzo często pokazuje tę drobną różnicę pod tytułem oderwałem się od rzeczywistości versus dalej twardo stąpam po ziemi.
Mhm. Tak, to prawda. Ja, wiesz, nie stosuję Photoshopa, nawet nie umiem z niego korzystać. Nie uważam, że mój wiek jest dla mnie, nie wiem, przeszkodą do robienia rzeczy zabawnych, czasem szalonych. Nie uważam, że coś mi wypada albo czegoś mi nie wypada, bo niby kto miałby mi takie kryterium na głowę nałożyć, dopóki nikogo nie krzywdzę. nic, co robię. Znaczy, to nie powinno podlegać jakiejś takiej, wiesz, ocenie w stylu, a nie nosi szpilek, a ma 1,58 m, a powinna, a utyła, schudła, włosy nie takie, a zmarszczki, a coś. Jezu, ja już, wiesz co, jestem tak tym zmęczona, tak potwornie sponiewierana właśnie tą taką opiniowaniem za każdym razem. Jezu, jak nie musisz, to się nie wypowiadaj, żeby tej drugiej osobie po prostu nie było przykro, że oceniasz jej wygląd, na który nie ma wpływu. Nigdy tego nie lubiłam, zawsze mnie to, po prostu, wiesz, alergię mam wręcz na to. Zawsze lubiłam, kiedy ten ktoś, kto postanawia do mnie napisać, ma o czym ze mną dyskutować. Zrobiłam taki, a taki program, dlaczego taki, a nie inny. Jest jakaś merytoryczna, jakieś pole do tej dyskusji. Możemy się pooceniać i tak dalej. To zrobiłam. Ale jeżeli ktoś mi powie, no ja nie będę z panią dyskutować, pani jest Żydówką, tak? No to bez względu na to, czy jestem, czy nie, to nie jest argument do zamykania się na rozmowę. Albo właśnie, pani to jest, jakby pani pracowała w Biedronce, to bym z panią porozmawiała, bo pani wiedziała, jak życie wygląda. I potem sobie myślę, co ty właściwie wiesz o moim życiu? Więc no tak, masz rację, że jedni są odrealnieni, nie są i że to jest już kryterium oceniania ludzi, tak? Czy jesteś jeszcze bliżej tego świata dotykalnego, takiego ludzkiego, czy już po prostu gdzieś odjechałeś? No, powiem ci, że jeden z najładniejszych komplementów, które słyszę i lubię słyszeć, naprawdę, nie dotyczy ani mojej urody, czy jej braku, czy wiesz, włosów i tak dalej, tylko brzmi, jaka pani jest normalna. To jest piękne coś takiego usłyszeć, bo wtedy myślę sobie, aha, czyli ja jeszcze nie odjechałam.
I to jest doskonały moment na to, żeby postawić kropkę, bo ja wierzę, że życie na własnych zasadach można robić również będąc w 100% normalnym. Dziękuję ci bardzo.
Bardzo dziękuję za to, że mnie tak wysłuchałeś cierpliwie. Gaduła jestem trochę, wiesz?
Okej, to twoja opinia. Ja bardzo dziękuję, że mogłem wysłuchać i było mi bardzo, bardzo miło. I was też, i wam też dziękuję za to, że byliście tutaj razem z nami, też podsłuchaliście tę rozmowę. I dziś inaczej. Zamiast prosić was o polubienie tej audycji, zachęcam was do tego, żebyście zaprosili swoich znajomych. Do tego, żeby też posłuchali audycji Hera on Air. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wam fantastycznego czasu. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo. Ja dziękuję.
A na ciebie czekam. Na ciebie czekam w spektaklu teatralnym audio. Wierzę, że ja bardzo, bardzo mocno wierzę, że my wrócimy do ładnych słuchowisk. Że będziemy je produkować, realizować i że będzie miejsce nowe aktor audio. Piękny głos, który będzie wyrażał emocje. Ja chcę usłyszeć twój głos.
Dziękuję ci. Bardzo powiem ci, że się wychowałam na tych słuchowiskach, na tych płytach wielkich i wspaniałych głosach aktorów, którzy czytali bajki i one mi dźwięczą w uszach do dziś. Naprawdę, po tych 40 latach, czy nawet więcej, od kiedy wysłuchałam po raz pierwszy, ja cały czas Ja wręcz pamiętam każdy oddech, wiesz, brany przez takiego aktora. Cudowne przeżycie. I drogie mamy, drodzy tatusiowie, puszczajcie takie audio w słuchowiska swoim dzieciom, bo to działa na wyobraźnię niesamowicie.
No właśnie, to co? Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście poznać jakiś nowy, na przykład serial audio. Dzięki bardzo, do usłyszenia.